Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Gościem Poranka Wnet jest Wojciech Mucha, dziennikarz, autor książek. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Z którym chciałabym porozmawiać, proszę państwa, o modzie. I cytat. Kiborska moda na obronę Polski przed Trzaskowskim, donosiła Gazeta Wyborcza. Wojtku, to proste pytanie. Dlaczego środowiska kibiców tak mocno wspierają Trzaskowskiego?
Wspierają?
To oczywiście w formie żartu, ale dobrze, to zanim odpowiesz na to pytanie, ja chciałabym, żeby państwo posłuchali, jak między innymi kibice przywitali na jednym spotkaniu kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. I przez całą Polskę, bez względu na barwy klubowe, oprawy coraz mocniejsze, coraz więcej zaangażowanych ludzi w wojnę z kandydatem Rafałem Trzaskowskim. Wojnę oczywiście taką w debacie publicznej, która się toczy przez środowiska kibicowskie. Z jakiego powodu, jak myślisz?
No, wydaje mi się, że jest to rodzaj niezgody na politykę, którą proponuje rząd i której reprezentantem jest Rafał Trzaskowski, i też niezgoda na to, co może się wydarzyć w momencie, gdyby Rafał Trzaskowski prezydentem został, to znaczy to, o czym Grzegorz Schetyna jest w tym trochę wyświechtanym sposób mówił w kontekście domknięcia systemu. Środowisko kibicowskie jest z natury, w Polsce to jest też, musimy się swoisty fenomen, bo w Europie bywa inaczej. Jest raczej konserwatywne, raczej nastawione patriotycznie, no czego nie można powiedzieć o kandydacie Platformy Obywatelskiej, choć bardzo się stara być postrzegany przynajmniej w tych wyborach inny sposób. Jedno trzeba ekipie koalicji 13 grudnia, 15 października przyznać, że pod ich rządami człowiek czuje się trochę młodszy. I to, co się dzieje wokół tych relacji kibice-władza, trochę przypomina nam czasy tej złotej ery, tak zwanej złotej ery Donalda Tuska, czyli lat 2011-2014. I wtedy jedną z tych grup społecznych, którą sobie władza wzięła na widelec, bo przypomnijmy, że Donald Tusk uwielbia zarządzać w taki sposób, że wyszukuje sobie wroga i wokół niego ogniskuje niechęć społeczną. Właśnie tą grupą byli kibice piłkarscy. I część z nich, myślę, że są starsi o 10 lub więcej lat, duża część z nich to pamięta i raczej nie chcieliby powrotu do tego wszystkiego, co oznaczały rządy uśmiechniętej Polski w tych latach, to znaczy z jednej strony prezydent, z drugiej strony rząd. No, po prostu parę kibiców, myślę, że jest dość dobra, wiedzą, co się szykuje.
Donald Matole, twój rząd obalą kibole, bo to było to hasło, które niosło przez wszystkie stadiony, a później słynna historia zatrzymania kilku legionistów, w tym Wojciech Staruchowicz, Staruch, to chyba...
Tak.
I te wszystkie historie, które ja myślałam, że jednak już zapomniało to pokolenie. Nie wiem, czy masz rację, że kibice pamiętają, że bo ja patrzyłam na tych młodych ludzi i to nie są ludzie, którzy mogą pamiętać historię Starucha, szczerze mówiąc, ale patrzyłam to na to jako zjawisko, bo to, co powiedziałeś, że właściwie chyba jesteśmy fenomenem na świecie, Ja nie znam aż tak dobrze ruchów kibicowskich, więc dlatego stąd moja prośba o twoją ocenę, bo ja nie przypominam sobie, żeby ktoś tak był mocno zaangażowany jako grupa społeczna, jak właśnie polscy kibice, bo chociażby jeden z cytatów. Ważą się dziś losy Polski, wszyscy byle nie Trzaskowski. To nie jest tak, że jest jeden kandydat, którego wspierają kibice. Oni nie chcą po prostu Rafała Trzaskowskiego jako...
To dokładnie to, o czym mówię, czyli rozpoznanie zagrożenia, którym jest domknięcie systemu. I ja się z tym nie zgodzę, że kibice nie pamiętają. Proszę pamiętać, że kibicowanie drużyny piłkarskiej to jest hobby wielopokoleniowe i się już raz przychodzi na stadion, to zostaje się tam często do końca życia, przychodząc się w młodym wieku. I myślę, że 10 lat z perspektywy stadionu to nie jest znowu tak bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że kibice potrafią z pamięci wymienić sukcesy swoich klubów z lat
50.
Prawda? Więc ta pamięć jest wyrobiona. Proszę pamiętać też jeszcze jednej rzeczy. Od czego się wzięła pierwsza wojna Tuska z kibicami? To znaczy on dość dobrze rozpoznał nastroje społeczne, które po prostu się zmieniały ze sprawą polityki, którą prowadził, i postanowił wykorzystać incydenty, do których doszło w Bydgoszczy podczas finału Polski, finału Pucharu Polski pomiędzy Legią a Lechem. Tam istotnie doszło do incydentów, doszło do zamieszek, ale tu postanowił zamknąć stadiony nie w Bydgoszczy, tylko w Warszawie i w Poznaniu, co wywołało zrozumiałą wściekłość ze strony tych kibiców znakomitej większości, którzy w tej awanturze nie uczestniczyli. I cóż Tusk powiedział? Ano Tusk powiedział zgodnie ze swoim zwyczajem, że będzie ich ścigał wszędzie, że będzie, prawda, jeśli będzie trzeba, to będzie bardzo brutalny, jeśli będzie trzeba, to będzie bardzo stanowczy i tak dalej, i tak dalej. I wszedł w tą rozgrywkę na całego. Wówczas pojawiły się transparenty odwołujące się, myślę, w dobry sposób korespondujące z tym, co widzimy dzisiaj, bo kibice wieszali transparenty piszące o tym, że ta czarnota politycznie ugarzy, a całość tej hucpy, którą tu zrobił, to próba przykrycia między innymi afery hazardowej. Domagali się zamknięcia cmentarzy, no to musielibyśmy wejść głębiej w aferę hazardową i stąd ten cmentarz, ale w każdym razie również odwoływało się to do nastrojów społecznych. Tusk poszedł w to bardzo mocno i myślę, że wybory w 2011 roku, wybory parlamentarne, które wygrał, no wygrał również dlatego, że udało mu się w jakiś sposób przekonać ludzi do tego, że nawet kibice są temu winni, ale to się odkładało bardzo mocno w różnych grupach społecznych i finalnie mam wrażenie, że tamtą wojnę on przegrał. Przegrał ją co prawda w 2014 i 2015 roku, najpierw wyjeżdżając z Polski, a później, gdy Polacy pokazali czerwoną kartkę, używając tej nomenklatury stadionowej całej formacji Platformy Obywatelskiej, finalnie jednak przegrał. Przez długie lata jednak udawało mu się pokazywać kibiców czy działaczy, którzy się wokół środowiska kibicowskiego pojawiali, jako właśnie tych nacjonalistów, bandytów, tych, którzy są tym czarnym ludem. Proszę pamiętać, że do największych zamieszek w trakcie Marszu Niepodległości dochodziło właśnie za rządów Donalda Tuska. Mecz Polski z Rosją z 2012 roku w trakcie Euro 2012 i ta potężna prowokacja, która miała miejsce w Warszawie. Przypomnę, że pozwolono na to, by grupa kilkuset kibiców z Rosji, wspomaganych przez rosyjskie służby specjalne, jak się potem okazało, ponieważ nie znajdowali się wśród nich przedstawiciele służb specjalnych, przemaszerowali w prowokacyjnym marszu przez całą Warszawę i skończyło się tak, jak pewnie większość ze słuchaczy radia pamięta, kompletną awanturą na moście Poniatowskiego, awanturą, po której do Donalda Tuska dzwonił Władimir Putin i domagał się tego, by zrobiono porządek z tymi, którzy tych prawdobiednych Rosjan tam mieli atakować. Kibice doskonale to pamiętają. Myślę, że pamiętają to i wiedzą też, no, mają taką świadomość społeczną, z czym się wiążą rządy Platformy. To znaczy, no, nie można porównać stopy życia, która w Polsce jest wciąż teraz, do tego, z czym zostawiał nas Donald Tusk, kiedy do Brukseli wyjeżdżał w roku 2014. No to są dwie różne Polski. Myślę, że kibice i pewnie mam nadzieję, że większość Polaków nie chce powrotu do tamtej rzeczywistości.
Ale fenomenem jest to, bo ja jak patrzę na obecnie partię opozycyjną, mówię tu o największej, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ale patrząc w ogóle dalej na to jednak ta energia jakby budowania od dołu społecznego zaangażowania osłabła. Kibice to jest fenomen, ponieważ ci ludzie za własne pieniądze, angażując własną energię, czas często się narażając, budują, to jest tak silna energia, że ja jestem zachwycona taką formą debaty publicznej, jako człowiek, który pamięta stan wojenny i lata 80., kiedy dużo rzeczy działo się na murach, w hasłach i w tych wszystkich opozycyjnych wystąpieniach. Ten ruch kibicowski, to co powiedziałaś na początku, przypomina młodość, to nie przesadza, bo jesteśmy młodymi ludźmi, ale ta energia ruchu kibicowskiego szerokiego w Polsce, bo to bez względu na barwy, jest niesamowita, jest fenomenalna. I teraz moje pytanie jest takie, czy kogoś wspierają kibice? Czy są faworyci wśród tych, jak rozmawiasz, bo ty trochę znasz ten ruch, to czy jest ktoś wokół kogo oni się ogniskują bardziej, a kogo jednak na pewno na kogo poza Rafałem Trzaskowskim, bo to już jasno komunikują, nie będą głosować.
Też nie można tak powiedzieć, że przecież nie ma wyborców Rafała Trzaskowskiego. Stadion siłą rzeczy jest swoistego rodzaju miejscem, gdzie nie ma przekrój społeczny. No, ale ci kibice, którzy są najbardziej zaangażowani, te grupy kibicowskie, grupy ultrasowskie, ci, którzy prezentują te prawy, które pojawiają się na meczach, ludzie, którzy organizują się w stowarzyszeniach, które działają przy klubach niekoniecznie tylko w wymiarze sportowym, ale takim wymiarze społecznym, no choćby dbając o swoją małą ojczyznę w wymiarze takim pamięci, prawda? Bo to są historie wspierania żyjących jeszcze kombatantów, opieki nad cmentarzami i tak dalej, i tak dalej, ale również wyjazdów na mecze, no żeby przeprowadzić zorganizowany wyjazd na drugi koniec Polski dla kilkuset osób pociągiem w dzień świąteczny, no trzeba jednak mieć jakieś pojęcie o logistyce i potrafić to przeprowadzić, tą przewieźć na przykład 500 osób, 1000 osób z jednego miejsca na drugie bezpiecznie i to jeszcze zapewniając im w miarę komfortowe warunki. Więc ci, którzy są, mam wrażenie, bardzo zorganizowani, no zdają sobie sprawę z tego, że to, co się może stać za sprawą zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, to jest powrót do tego, co widzieliśmy właśnie w latach 2011-2014, czyli zwalczania tego typu inicjatyw, próby uderzenia w społeczeństwo obywatelskie, no bo nie da się ukryć, że władza, szczególnie ta lewicowo-liberalna, no nie jest zainteresowana tym, by tego typu działalność miała miejsce i to działalność ideologicznie sprzeczna z tym, co właśnie władza liberalna i lewicowo-liberalna chce Polakom zaproponować. No nie ma miejsca na tego typu rzeczy, niech sobie to z głowy wybiją. Więc kibice, myślę, mają tego świadomość i słusznie chyba wyrażają się w taki sposób, że każdy był nie Trzaskowski, wiedzą doskonale, że to akurat ten kandydat jest gwarancją tego, że system zostanie domknięty. Przypomniała mi się z tej okazji sprawa z 2011 roku, kiedy jedną z osób broniącą wspomnianego na początku Wojciecha Starokowicza, jedną z osób broniącą go był świętej pamięci Zbigniew Romaszewski, senator, prawnik i obrońca. Obrońca właśnie wszystkich uciśnionych, także w PRL-u. Tenże Romaszewski na łamach serwisu w polityce napisał wprost, że ta akcja PR-owo-propagandowa, która ma na celu właśnie skupienie niechęci większości obywateli, odwracając uwagę od niewygodności rządu. No trudno nie odnieść wrażenia, że mamy dzisiaj próbę takiego macania przez władzę, czy również jest potencjał do tego, by w taki sposób się zachować. No, zachowanie chociażby ministra sportu, pana Sławomira Nitrasa, który w sposób wysoce prowokacyjny zachowywał się w stosunku do protestujących przeciw parafałów, w związku z tym u kibiców podczas jednego z ostatnich wystąpień pana prezydenta Warszawy, no to pokazuje, że rzeczywiście szukana jest taka moment incydentu, moment prowokacji, żeby komuś gdzieś puściły nerwy. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie. No i miejmy nadzieję, że nie ma rzeczywiście podglebia społecznego na to, by znów pokazać kibiców tych gorszych, tych strasznych, tych, którzy za wszystko odpowiadają, bo to nie oni finalnie odpowiadają za sytuację w kraju przecież.
Widziałam to na ulicy Francuskiej, kiedy odbywał się mecz na Stadionie Narodowym Pogoń Szczecin, Legia Warszawa, kiedy to, no wiadomo, że w grupie kibiców czasami są ludzie, którzy już są pod wpływem alkoholu przed meczem. Generalnie jeden z nich rozpoczął jakiś taki mały tarbanik, wpadał w doniczki i robił inny, ale cała pozostała część kibiców, którzy byli niezwiązani z tym człowiekiem, jak obserwowałam, bardzo szybko reagowała, właśnie chyba bojąc się trochę tego, że nie daj Boże dojdzie do jakiejkolwiek interwencji i to się rozleje, rozniesie. Więc widziałam taką dyscyplinę w tej grupie, ogromnej grupie, bo to przecież rzesza ludzi, która zalała tę Saską Kępę naszą.
No, też pozwolę sobie przerwać, bo to akurat ten mecz, który miał miejsce 2 maja, jest ciekawy. Naprawdę zaznaczam, że to też tak nie jest, że kibice się nie biją gdzieś tam po lasach, że nikt nikomu szalika nie kradnie, to jest bardzo duże środowisko i niehegemoniczne, no zdarzają się tam różni ludzie. Mówimy jednak o tych grupach zorganizowanych, mówimy o stowarzyszeniach kibiców, mówimy o grupach nieformalnych, które siłą rzeczy gdzieś tam się przecinają z tymi, którzy chuliganią, ale jednak im gremio stanowią tą świadomą część środowiska. I dlaczego istotny jest mecz, o którym mówimy? Mecz z 2 maja, bo ten mecz jest o tyle ciekawy, że doszło tam do nieznanych od dawna prowokacji ze strony policji i firmy ochroniarskiej, która tam miała miejsce. Wobec kibiców z Warszawy wówczas użyto gazu, w taki bardzo konfrontacyjny sposób zachowywała się szczególnie agencja ochroniarska, która ten mecz ochraniała. No, jeden z kilkunastoletnich chłopców, według relacji świadków, miał wręcz usłyszeć, że jeżeli pan Fiona czegoś nie zrobi, to zostanie zagazowany. No dość łatwo sobie wyobrazić, co podobna sprawa mogłaby się przerodzić.
No dokładnie. Panie redaktorze, za chwileczkę serwis Radia Wnet, więc musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Wojciech Mucha, dziennikarz, był gościem Poranka Wnet. Ja nazywam się Katarzyna Adamiak i wracam do Państwa za tydzień. Do usłyszenia.
Wejdź na www.impulis.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Kram.